Zadzwonił dzisiaj do mnie mój klient, z którym znam się od 15 lat, więc także się przyjaźnimy. I zadał mi takie pytanie. Krzysztof, mam takie wyzwanie. Tutaj dopowiem, zanim zacytuję, jakie to wyzwanie on mi przedstawił, że jest to osoba, która jest w biznesie lata, otworzyła biznes w wielu lokalizacjach, bardzo doświadczony człowiek biznesu. Przedstawił mi taki oto problem. Otworzyłem działalność biznesową w jakimś tam obszarze, z kimś, kogo dotąd zatrudniałem. Ale ta osoba ma potencjał i mieliśmy pomysł na biznes i otworzyliśmy. I mam teraz problem. Jakakolwiek decyzja, którą podejmuję, pod tytułem inwestycja, pod tytułem no to zaryzykujmy w jakimś kierunku, ale mamy tutaj duże szanse, że to fajnie pójdzie, sprawdźmy. Zaczyna się problem. Po drugiej stronie jest panika, albo nerwy, albo rozdrażnienie. Niepewność, brak decyzyjności. Co mam zrobić? Tak akurat się zdarza, że tę osobę, o której on opowiadał, ja też znam. Moja reakcja na ten jego problem, że w tym momencie nie może normalnie zarządzać firmą, uwaga, na pytanie, czy ta firma już ma zyskowność, odpowiedział tak. Od samego początku ta działalność jest taka, że my już mamy pewien poziom zyskowności. To się bardzo rzadko zdarza, żeby rozpocząć działalność biznesową, od razu mamy zyskowność. A ja do niego powiedziałem tak, słuchaj, nazwijmy go Paweł. Pamiętaj, że ten człowiek nie jest przedsiębiorcą z natury. On nigdy nie otworzył swojej firmy, ma już ładnych parę lat, no nie ma 50, ale już powyżej 40 i jest osoba, która nie ma w sobie ducha przedsiębiorczości rozumianej w taki oto sposób. Jestem przedsiębiorczy, więc wchodzę w poziom ryzyka, który zawsze jest związany z otwarciem działalności biznesowej, no i prowadzę firmę. On tak nie miał. Ty, Pawle, jesteś przedsiębiorcą. Twoja awersja do ryzyka jest na kompletnie zupełnie innym punkcie, na o wiele niższym niż u niego. Jego awersja do ryzyka, jego obawy, rozumienie, że biznes jest bezpośrednio związany z wchodzeniem w strefę ryzyka, niepewności, to u niego jest na kompletnie innym poziomie niż u ciebie. I on tak słucha i mówi, no wiesz co, Krzysiek, no ja teraz rozumiem. No faktycznie, to tak jest. Ale wiesz, tematy, o których rozmawiamy, są banalne. To nie są nawet problemowe dla mnie. Ja mówię, dla ciebie. Ale dla twojego partnera biznesowego zadam pytanie, ile ma udziałów? 50%? No tak. No to masz kłopot, bo tak się dzieje na początku. Mimo, że masz zyskowność. A co się będzie działo, kiedy wejdziecie w decyzję o wyższym kalibrze, o większym kalibrze, zarówno jeśli chodzi o zakres finansowy, jak i w poziom ryzyka, w które wchodzimy? Co się wtedy stanie? No oczywiście, teoretycznie są dwie ścieżki. Jedna, ta osoba się rozwinie, nauczy, przyzwyczai do pewnego poziomu ryzyka, no i z czasem będzie coraz lepiej. Ale jest też druga strona. Będzie coraz gorzej. Będzie coraz więcej obaw. Ale teraz uwaga. Nawet jeżeli ta osoba zaufa ci i będzie decydowała się na to, że mówi, dobra, róbmy tak, tak uważasz, Pawle, to tak róbmy. Twój partner tak będzie mówił. To jego poziom przeżywania tego wszystkiego będzie kompletnie inny. Zawsze mówię przedsiębiorcom, nie mierz ludzi swoją miarą. Na świecie wszystkich osób, które utrzymują się na własną rękę, jest 20%. Mam na myśli takie osoby, które nie pracują w firmach dla kogoś, ale mówią, ja biorę odpowiedzialność i ja zarobię na siebie w rozumieniu, otwierają działalność na przykład jednoosobową i każdą inną. 4% to są osoby, które mają firmy i zatrudniają jeszcze co najmniej 2-3 osoby i więcej, ale tylko 1%, nawet mniej niż 1%, to są osoby, które zatrudniają więcej osób niż te kilka osób. To jest tak zwany rozkład naturalny, potrójne prawo Pareto. 80-20, 4-64 i 1-50. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że my jesteśmy bardzo różnymi ludźmi. Przedsiębiorca nie jest lepszym człowiekiem od tego, kto nie jest przedsiębiorcą. Po prostu jest inny. I dlatego ważne jest, aby rozumieć, że kiedy zarządzasz, a jesteś przedsiębiorcą, ten sam temat, ten sam problem, to samo wyzwanie, ten sam obszar jest postrzegany inaczej przez kogoś, kto przedsiębiorcą nie jest. Jaka jest definicja przedsiębiorczości? Ta taka najbardziej bezpośrednia, taka amerykańska definicja przedsiębiorczości. Przedsiębiorca to jest osoba, która rzuca się w wir działań, aby rozwinąć działalność biznesową, nie mając wystarczających zasobów, aby w ten wir się rzucić, żeby to miało szansę powodzenia. W rozumieniu takim matematycznym, technicznym. A więc to jest osoba, która mówi tak, nie mam zasobów, a i tak to zrobię. I robi. I tu jest właśnie psychologia biznesu, tu jest właśnie temat pod tytułem, jak ktoś podchodzi do pewnych kwestii. No co jest psychologia biznesu? No psychologia w ogóle. No wszyscy mówili, że się nie da, przyszedł ten, kto nie wiedział, że się nie da i zrobił. W związku z tym pytanie teraz brzmi, co ten Paweł, mój znajomy, może w tej sytuacji zrobić? Jeżeli ma partnera na samym początku działalności, który już wpada w panikę, już się boi, już się obawia, już jest podrażniony, już jest nie w humorze, no może zrobić kilka rzeczy. Pierwsza, może zacząć pracować nad nim, dać mu książkę do przeczytania na temat przedsiębiorczości, posłać go na kurs, na którym będziemy uczyć się różnych kwestii, spotkać go z kimś innym, to jest bardzo ważne, kto jest przedsiębiorcą, żeby posłuchał innych przedsiębiorców, co oni na ten temat myślą, w związku z tym słuchając obcej osoby będą mieć większą uwagę niż jak mówi to partner, bo ja powiedziałem Pawłowi, nie możesz być prorokiem we własnym kraju, dlatego też swojemu partnerowi tego do końca nie wytłumaczysz. Tak jak mąż żonie, czy żona mężowi, no raczej ciężko jest, aby kompleksowe instrukcje przedstawić, udzielić tych instrukcji. Lepiej, żeby to była osoba z zewnątrz. Tak samo jak uczenie własnego dziecka cudzego. Obcego dziecka uczenie jest proste relatywnie rzecz biorąc przy pewnym podstawowym zestawie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Własnego jest bardzo ciężko. Emocje działają inaczej. Drugi wariant, który jest, to może być taki wariant, w którym będziesz dążyć do tego, żeby dogadać się z tą osobą, aby ta osoba najnormalniej w świecie założyła, że decyzyjność w firmie masz ty. To jest bardzo ciężkie, no bo ktoś, kto się zdecydował na to, żeby być w biznesie, to mówi, ale ja nie chcę tego tracić. No ale jeżeli ta osoba widzi, że to jest trudne dla niej, będzie węższa, nie szersza grupa ludzi, którzy mogą przyjąć taki wariant, ale ten wariant na długo nie podziała, bo jak się sytuacja będzie rozwijać, to poczucie niesprawiedliwości, jeśli chodzi o wkład pracy i odpowiedzialność po stronie Pawła, czyli tego przedsiębiorcy z natury, będzie wzrastało i w związku z tym będzie poczucie takiej niesprawiedliwości, że ja wkładam wiele, ja dźwigam, a ty nie. Kolejną ścieżką jest po prostu już na samym wstępie doprowadzenie do sytuacji, że jednak zmienimy ten układ, że to nie ma sensu, dlatego że to tylko będzie narastać i na to jest największa szansa. Jest to generalnie trudna sytuacja, jak jest 50-50 na początku, po 50%, no bo nagle się okazuje, że jeden z partnerów nie ma natury przedsiębiorczości, więc będą cały czas jakieś turbulencje, a nawet jak ich nie będzie na zewnątrz, to turbulencje będzie przechodziła właśnie ta osoba, która nie jest z natury przedsiębiorcą i po prostu będzie się bała wszystkiego, co się dzieje dookoła, będzie to dla niej bardzo nerwowe, a także w związku z tym na przestrzeni czasu będzie także nerwowe dla tej osoby, która tym przedsiębiorcą jest. A więc pamiętaj, jeżeli otwierasz spółkę, jest takie powiedzenie, mówiły jaskółki, że czy tam cokolwiek, jakie głosy wydają jaskółki, że niedobre są spółki. Nie zgadza się z tym. Spółki są bardzo pożądane, bardzo sensowne, no tylko właśnie pytanie, jak są układane. Więc warto, zanim zakładasz spółkę, odpowiedzieć sobie na przykład na takie pytanie, czy twój partner biznesowy potrafi dźwigać ciężar odpowiedzialności, a przede wszystkim typów ryzyka, które pojawiają się w biznesie. W ogóle wszystkich typów ryzyka w biznesie jest około 140 kilku. Tak ktoś to pozbierał kiedyś to razem, taką liczbę odnalazł. Oczywiście no, prowadzimy firmy nie cały czas ze świadomością 146 typów ryzyka, ale to pokazuje skalę. Więc odnajdywanie się w tym to nie jest non-stop myślenie, jak te ryzyka czyhają, tylko skupienie się na rzeczach najważniejszych. Druga sprawa, jeśli chodzi o spółki, pamiętajmy o takiej kwestii. Spółka ma sens tylko wtedy, jeśli osoby, które w tej spółce są, każda z tych osób wnosi coś, co powoduje, że to bycie razem ma sens. No na przykład potrzebny jest jakiś tam kapitał, tak, żeby rozpocząć działalność, a jedna osoba nie ma, no to otwiera spółkę, bo razem się złożą, mogą to robić. Jedna osoba ma wiedzę dotyczącą zarządzania operacyjnego, a druga na przykład zarządza marketing. Jedna osoba jest specjalistą od technologii, którą będziemy sprzedawać, usług technologicznych, a druga osoba jest po prostu sprawna w organizacji pewnych kwestii, na przykład sprzedaży.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
Kiedyś, a to już dawno temu, to był rok 1996, pamiętam, to był okres, kiedy zajmowałem się z ramienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego olimpiadą w Atlancie, bo miałem taki epizod bardzo sympatyczny w życiu. Kiedy spotkałem, przyszło dwójka braci i oni przyszli na konsultacje dotyczące ich firmy i na wstępie powiedzieli, że oni są partnerami, ale oni mają jeszcze dwóch braci, ich była czwórka i oni razem otworzyli spółkę. Ich bardzo zaskoczyło, bo ja zadałem pytanie, a dlaczego jesteście w czwórkę w tej spółce udziałowcami po 25%? A odpowiedź była taka zaskoczenia, no jak, bo to nasi bracia. A co to ma wspólnego z biznesem? Jeżeli jest powód inny niż emocjonalny, rodzinny w tym wypadku, aby byli w czwórkę razem, to to ma sens. Ale najczęściej takie rzeczy nie wypalają. Każdy jest inny. Każdy będzie w inny sposób podchodził do tego biznesu. Jeżeli nie ma tego wkładu od każdej osoby, który jest konieczny do tego, żeby oni byli razem, to wcześniej czy później zacznie to po prostu pękać w szwach, cokolwiek to znaczy. Dlatego uważajmy na to i zawsze odpowiadajmy sobie na pytanie, co kto wnosi i na ile to jest istotne, że to, co wnosi, powoduje, że jesteśmy razem. I taka też uwaga, jeżeli otwieramy spółkę z kimś, kto nie ma doświadczenia biznesowego i ta osoba nie wnosi swoich zasobów, swoich pieniędzy albo nie wnosi jakichś środków trwałych, które go kosztowały, więc on fizycznie nie inwestuje w tę spółkę, tylko wnosi dobrą wolę, nawet wiedzę i tak dalej. Statystyka pokazuje, nie otwieraj takiej spółki. Jeżeli ktoś nie wkłada swoich własnych pieniędzy, nie ryzykuje swoją rzeczywistością, no to będzie mu bardzo prosto, czy jej wycofać się, zostawić, nie przejmować się, bo czym ryzykuj? Natomiast może być sytuacja, w której ktoś wnosi know-how, kontakty i tak dalej, ale w przypadku biznesu, jeżeli jest to osoba, która swoją działalnością naprawdę dotąd udowodniła, że w biznesie była, dźwigała ciężary i tak dalej, i w takim razie ten ekwiwalent wkładów, biorąc pod uwagę wiedzę klientów, których wnoszę i tego typu tematy bardziej miękkie, one wtedy mogą racjonalizować pozostanie w spółce. Inaczej tego po prostu nie rób. I pamiętaj, że każdy z nas ma jakąś naturę. Jeden uwielbia grać w szachy, a ktoś nie znosi. Jeden uwielbia liczby, a nie znosi komunikacji z wieloma ludźmi, a ktoś inny mówi, kocham rozmawiać, ale nie znoszę usiąść przed tabelką. Nikt z nich nie jest gorszy lub lepszy. Możemy powiedzieć gorszy lub lepszy do czegoś. Każda osoba ma swój potencjał. Ale kiedy odpowiadamy sobie na pytanie, czy wejść w spółkę razem, to fundamentalną kwestią jest, czy ta osoba mentalnie udźwignie wszystkie tematy związane z ryzykiem, odpowiedzialnością, działaniem, intensywnością, niepewnością, bo jeżeli nie, to raczej ta spółka nie ma sensu. Oczywiście jest tu pewien wyjątek, bo zawsze jest. Jeżeli ktoś jest udziałowcem w spółce na przykład na poziomie 1%, 3%, 5%, więc nie bierze na siebie odpowiedzialności za zarządzanie firmą, tylko po prostu jest udziałowcem biernym, no bo tylko należą mu się, załóżmy, upraszczając dywidendy na poziomie 5% zysku, ale inaczej działa tak, jakby pracował w tej firmie. Albo jak nie pracuje, to ma tylko udziały i nic więcej, z jakiegoś względu, bo wykupił udziały, bo coś wniósł na początku i tak dalej i dostał te udziały w zamian za to. Ale my tu mówimy o proporcjach. Mówimy o tym, że jeżeli jest trójka partnerów, którzy chcą otworzyć firmę i każdy ma po te 30 czy 33, jakkolwiek to tam ustawimy, to trzeba pamiętać, że każda z tych osób potrafi lub nie potrafi dźwigać problemy i wyzwania przedsiębiorczości. I wtedy warto sobie zadać pytanie, czy to ma sens. Jeśli interesuje Cię ten temat, Zapraszam do tego, żeby skorzystać z linku, który widzisz na ekranie, ale przede wszystkim jest w opisie tego filmu. Kliknij i bezpłatne materiały spłyną do ciebie na twój komputer, czy do twojego komputera i będziesz mogła poszerzyć sobie wiedzę na ten temat. Tam będą też tematy około biznesowe, więc naprawdę warto po to sięgnąć. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, no i przede wszystkim zapraszam do tego, aby przesłać gdzieś indziej do osób, które znacie, link do tego filmu, bo warto się dzielić. A dlaczego? Świeca, od której odpalana jest następna, przecież nic nie traci.